Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maria i przybyłych do naszego studia gości. Dzisiaj są nimi panie. Pani Anna Rastawicka oraz pani Barbara Dębińska z Instytutu Księdza Prymasa Wyszyńskiego. Szczęść Boże, witamy bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, witamy serdecznie.
A dzisiaj chcemy mówić właśnie o ojczyźnie, o narodzie i o rodzinie w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia. Te trzy rzeczywistości, jak jeden warkocz, można powiedzieć, splatają się i są istotą, rdzeniem naszego życia. Ojczyzna, naród, rodzina. W ojczyźnie się rodzimy, w narodzie żyjemy i w rodzinie poznajemy, poprzez rodzinę przychodzimy też na świat i poznajemy te rzeczywistości, które nas otaczają. Wielką kartą dziedzictwa Prymasa Tysiąclecia jest właśnie miłość do ojczyzny. To był fundament jego postawy, niebagatelnej postawy, która zaważyła na historii i na losach naszej ojczyzny. Pani Anno.
Rzeczywiście, tak jak śledzi się życie i nauczanie księdza prymasa Wyszyńskiego, to u niego, jak ojciec na wstępie powiedział, przeplata się ta miłość do Boga, do ludzi, do ojczyzny, do Kościoła. Przed samym swoim uwięzieniem, przewidując, że mogą być różne posądzenia, dlaczego został uwięziony, powiedział: gdy będę w więzieniu, a powiedzą wam, że prymas zdradził sprawy Boże, nie wierzcie. Gdyby mówili, że prymas ma nieczyste ręce, nie wierzcie. Gdyby mówili, że prymas tchórzył, nie wierzcie. Gdy będą mówili, że prymas działa przeciwko narodowi i własnej ojczyźnie, nie wierzcie. Kocham ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej.
I mimo tych licznych prześladowań, o których mówimy, prymas tysiąclecia ukochał ojczyznę. Ukochał bardziej niż własne zdrowie, niż własne serce, niż siebie. To była ojczyzna. Skąd się wzięła u niego ta miłość do ojczyzny, pani Barbaro?
Myślę, że w każdej rodzinie można zaplanować taką drogę wychowania, że uczy się miłości do ojczyzny niemal od poczęcia, bym powiedziała. Jak rodzice są nasiągnięci taką właśnie postawą. I tak było w życiu księdza prymasa, gdy jako Stefek dziesięcioletni chodził w konspiracji ze swoim tatą poprawiać groby powstańców, które były rozwalane, przepraszam za takie określenie. I również ojciec księdza prymasa, Stefka, przestrzegał mowy polskiej, chociaż to był zabór rosyjski, to też jest bardzo ważne. I ksiądz, mały Stefek dziesięcioletni czy dwunastoletni, uczył się w domu, bo też w szkole była taka sytuacja, że profesor mu powiedział, nauczyciel, że więcej się nie zjawiaj, a tylko dlatego, że usłyszał dzwony i myślał, że już, że jego mama umiera. Więc też miał taką postawę już jako dziecko, że na pewno tutaj do tej szkoły więcej nie przyjdę. Książka 24 obrazy, historia przy 24 obrazach. Taka właśnie szkolna. Studiował tę książkę w języku polskim.
Czyli znowuż biblioteka. To ojczyzna, naród, rodzina. No to jest ta triada, która ze sobą współbrzmi. Jeżeli będzie dobrze funkcjonowała, będzie dobre środowisko rodzinne, będzie miłość do ojczyzny. Ja też chciałem wrócić jeszcze do tego jednego z cytatów, kiedy prymas tysiąclecia mówił o tym, że polska racja stanu jest dla niego rzeczywistością najważniejszą. Wierność Polsce zaraz po wierności Panu Bogu. Wierność ojczyźnie w ogóle.
I też to w różnych drobnych sprawach, na przykład sprawach lekarskich. Nie jechał za granicę nigdzie. Zaufał polskim lekarzom. Też nie wybierał się na żadne jakieś wielkie podróże badawcze czy turystyczne. Powiedział, ja tutaj muszę pilnować granicy. A do kardynała Wojtyły powiedział, a ty jedź i nawiązuj kontakty z kościołami świata, z kościołami kontynentów. I tak było. I potem zaowocowało to właśnie poprzez wybór papieża.
Mówimy o prymasie tysiąclecia i o jego umiłowaniu zarówno rodziny, jak i Polski, narodu, jak i ojczyzny. Naród, rodzina, Polska, ojczyzna. To są te elementy, o których mówimy. W swoim testamencie ksiądz prymas napisał, że w stosunku do mojej ojczyzny zachowuję pełną cześć i miłość. Uważałem sobie za obowiązek bronić jej kultury chrześcijańskiej przed złudzeniami internacjonalizmu, jej zdrowia moralnego i całości granic, o ile to leżało w mojej mocy. Przeminęły lata, kolejne dekady, ksiądz prymas tysiąclecia odszedł z tego świata, a zagrożenia dla Polski i naszej ojczyzny praktycznie, można powiedzieć, są bez zmian. Internacjonalizm wiejący ze wschodu zmienił kierunek wiatru i wieje do nas z zachodu, aczkolwiek ten wschód dalej ma zakusy na Polskę, czego możemy doświadczyć.
Tak, ksiądz prymas.
Anna Rastowicka.
Ksiądz prymas często to podkreślał, że mamy zachować ten ład miłowania, mamy szanować wszystkie narody, uczyć się od nich tego, czego można się nauczyć, ale miłość jesteśmy winni matce naszej ojczyźnie. I to wynikało u księdza prymasa, jak często w jego tekstach można spotkać właśnie takie skojarzenie, że ta miłość do ojczyzny wynika z czwartego przykazania: czcij ojca twego i matkę twoją. Bo dla niego ojczyzna to była matka. W 1957 roku emigranci z Ameryki przysłali list do księdza prymasa przez grupę polskich kobiet, czy należy odwiedzać Polskę, ponieważ była taka zasada przez długi czas, że nie trzeba do Polski przyjeżdżać, bo Polska jest komunistyczna. I ksiądz prymas wtedy z taką prostotą odpowiedział: jak to? To jak matka jest chora, to nie należy jej odwiedzać? Należy ją odwiedzać, trzeba przyjeżdżać i trzeba Polsce pomagać. Zawsze starał się na równi o dobro Polski jak Kościoła. Taka była sytuacja przy zabiegach o administrację kościelną na ziemiach zachodnich, kiedy siłą narzucono administratorów władze komunistyczne. Ksiądz prymas przyjął tych administratorów, chociaż nie musiał im udzielić władzy kanonicznej, mógł się przeciwstawić temu, ale powiedział, że wtedy ogromna część ludności by pozostała bez łączności z Kościołem katolickim.
Walka o niepodległość Polski w tym ciężkim czasie totalitaryzmu komunistycznego, ale również o sferę wolności dla Kościoła. To był ten czas, który charakteryzował właśnie ostatnie półwiecze XX wieku i ostatnie dekady naszej historii. Ksiądz prymas wyrósł tutaj na męża stanu, który bronił polskiej racji stanu, bronił racji Kościoła katolickiego powszechnego w Polsce, ale też i bronił rodziny. I zawsze pani Anno wspomniała, że mówił o ojczyźnie jako o matce, no bo tak to jest, ojczyzna to jest nasza ojcowizna. Wiemy, że ojcostwo nie może istnieć bez macierzyństwa i to się łączy pięknie i zawsze wiązał Polskę i Polaków z tym jedynym miejscem charakterystycznym na świecie, jakim jest Jasna Góra dla nas wszystkich.
No tak, na nią podążał i do niej prowadził ludzi. I co też takie piękne, że naród przychodził ogromnie, z ogromnej liczby ludzi i czekali na to spotkanie. Czekali na kazanie, chociaż było długie, chociaż miało nieraz 40 minut, ale ludzie jak ława czekali i słuchali, potem jechali do domu i to przekazywali.
Pani Anno, dziękuję.
Ta miłość księdza prymasa do Polski dojrzewała tak jakby razem z nim. Z dumą na przykład wspominał, że był uczniem gimnazjum górskiego, bo kiedy, jak Basia wspomniała, przestał chodzić do szkoły, gdzie nauczyciel nie chciał go puścić do domu, a myślał, że matka umiera. To była rosyjska szkoła. Zresztą nie podobała mu się z innych względów też i powiedział, że więcej nie przyjdzie do tej szkoły. Ojciec na tyle był szeroki, że go nie zmuszał do tego, żeby do szkoły poszedł. Uczył się prywatnie I mając...
Tutaj też wielka mądrość rodziców, tak, i wrażliwość.
I taka odwaga, przecież to był rok 1912.
Rok 1912 i jakie miejsce jeszcze?
I ojciec księdza prymasa wysyła tego małego chłopca, miał wtedy ksiądz prymas 11 lat, kiedy po raz pierwszy przyszedł do Warszawy, właśnie do gimnazjum górskiego. Wspomina o tym z wielką dumą. I ciekawa rzecz, jak te przeżycia z dzieciństwa potem wracają. Kiedy była pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II, ksiądz prymas...
Która?
Pierwsza pielgrzymka. Ksiądz prymas, siedząc właśnie na podium ołtarza, wspominał widok soboru prawosławnego, który był wzniesiony u ujścia ulicy Królewskiej, żeby królować nad całym miastem. I właśnie taka refleksja księdza prymasa, że biegałem jako chłopiec koło tego soboru, a teraz witamy w tym miejscu papieża rzymskokatolickiego kościoła, papieża z Polski.
A jeszcze może kilka danych o biografii księdza prymasa. Mówimy o jego rodzinie, o odwadze rodziców i o jego dojrzałości, o dojrzałości też rodziców. Mówimy też o otwartości na dziecka wrażliwość i zagwarantowanie dobrego, porządnego polskiego i katolickiego wychowania. Mocna rodzina, dojrzała postawa rodziców, to też owocuje taką postawą potem postawą i decyzjami księdza prymasa. Gdzie urodził się ksiądz prymas? Kiedy się urodził?
W Zuzeli, 3 sierpnia 1901 roku. Mamy stracił bardzo wcześnie, tak jak i ojciec święty, mając 9 lat. I myślę, że ta relacja z matką była bardzo silna, skoro całe życie ksiądz prymas wspominał swoją mamę. I kiedyś powiedział w rocznicę, którąś 67, zdaje się, powiedział, bo wy nie wiecie, co to znaczy tęsknić do mamy 67 lat. I te 9 lat wystarczyło, żeby ta więź taka była duża, ogromna. I myślę, że mama wielką rolę spełniła w jego życiu, chociaż tak krótko żyła, szczególnie na łożu śmierci, bo powiedziała do niego: Stefan, ubieraj się. I on włożył kurteczkę, myśląc, że gdzieś mama go wysyła po jakieś zakupy, a ona mówi: ubieraj się, ale nie tak. Resztę ci dopowie ojciec. I to było pytanie jego, pozwolenie na to, że może zostać, że ona błogosławi mu na zostanie kapłanem. A w nocy, jako taki chłopiec chyba 4 czy 5-letni, miał sen, że go ożenili. I płakał strasznie w nocy. Mama przyszła i zaczęła go pytać, nie bardzo chciał powiedzieć, bo mnie ożenili, a przecież ja mam być księdzem. I dlatego płakał. Więc to już się rodziło wtedy, gdy jeszcze mama żyła, ale potem już musiał tylko z ojcem załatwiać. Ojciec go nie od razu chciał puścić, bo mówił: ty nie wiesz, co to znaczy być dobrym księdzem. Ale widział, gdyby taką decyzyjność, że on chce być tym księdzem, to w końcu udzielił błogosławieństwa i zgodził się na to.
Też ksiądz prymas swoją babcię wspominał, która przed święceniami powiedziała mu: no idź, Stefan, idź, ale jak będziesz złym księdzem, to mi się na oczy nie pokazuj. I takie proste powiedzenie, a ksiądz prymas często do tego powracał i mówi: starałem się być dobrym księdzem, żebym mógł w strony rodzinne wracać.
Ojciec święty Jan Paweł II wezwał wszystkich, abyśmy podjęli to dziedzictwo nauczania i to, co zostawił ksiądz prymas kardynał Wyszyński, prymas tysiąclecia. Mówił kiedyś, oby Kościół i naród został mocny dziedzictwem kardynała Wyszyńskiego, oby to dziedzictwo trwało w nas. Jakie jest to dziedzictwo, pani Anno?
Myślę, że jest to przede wszystkim dziedzictwo takiej żywej, autentycznej wiary, zawierzenia Bogu. Przeszedł ksiądz prymas przez różne koleje, od dziecka, właśnie przez utratę matki, przez zabory, przez czas niewoli, przez I wojnę światową, przez głód w szkole, kiedy był w Łomży, przez głód w seminarium, później przez różne przeciwności, kiedy już był biskupem, kiedy był prymasem, ale on nigdy nie tracił tej świadomości, że jest Bóg. Kiedyś pamiętam, kiedy siedzieliśmy przy stole i ktoś przyszedł taki zaniepokojony: księże prymasie, co teraz będzie? Odpowiedział tylko: Bóg na pewno będzie i my w Nim. Ta wiara łączyła się z takim ogromnym zawierzeniem Matce Bożej. Cokolwiek by się działo, czy w życiu osobistym, czy w życiu społecznym, ksiądz prymas wiedział, że kiedy czuwa Matka Boża, to na pewno Bóg człowieka nie zostawi bez pomocy, bez jakiejś iskry nadziei.
Również nauczanie o człowieku, godność człowieka, to była też ogromna troska prymasa tysiąclecia. Często mówił, że człowiek przerasta wszystko, co może istnieć na tym świecie, oprócz Pana Boga oczywiście, że człowiek ma bardzo wysoką godność i tej godności człowieka bronił w systemie, który za wszelką cenę chciał człowieka pozbawić godności, najpierw pozbawiając wolności, ograniczając prawa i tak dalej, potem do pozbawienia godności również zarówno mężczyzny, jak i kobietę.
Piękne było też księdza prymasa ten zwyczaj zwracania się do nas wszystkich: umiłowane dzieci Boże. W archidiecezji warszawskiej mówił: dzieci moje. Ja pamiętam, że to bardzo przeżyłam w kościele akademickim u świętej Anny w Warszawie na rekolekcjach. Jakoś tak do mnie to dotarło: umiłowane dzieci Boże, kim ja jestem? I z tego tytułu właśnie płynie ta walka o godność dla człowieka, o szacunek, że jesteśmy wszyscy dziećmi Boga.
Prawda o wielkiej wartości człowieka, człowieka jako osoby.
To zainteresowanie księdza prymasa było bardzo dogłębne. Już kiedy był na studiach na Kulu, studiował oprócz prawa kanonicznego, studiował na tak zwanej sekcji ekonomicznej, gdzie głównym przedmiotem była katolicka nauka społeczna. Był pod urokiem księdza profesora Szymańskiego i właśnie ta nauka o sobie, o wielkiej wartości, o wielkiej godności człowieka była podstawą właściwie całego myślenia społecznego.
Mówił też, że wartość osoby to fundament, podstawa ładu światowego, moralnego, społecznego ładu światowego.
Tak, mówił, że współczesny kryzys to nie jest kryzys ekonomiczny czy kryzys kulturalny, to jest kryzys szacunku dla człowieka. Bo kiedy ten szacunek dla człowieka będzie, to wtedy wszystko będzie w ładzie.
No i można popatrzeć przez pryzmat tych minionych lat, że ten kryzys wciąż trwa, a nawet się pogłębia jeszcze, bo za wszelką cenę są środowiska, Jan Paweł II mówił o nich wprost, środowiska centra antyewangelizacyjne, które właśnie człowieka chcą pozbawić jego godności dziecka Bożego i chcą odebrać wszelkie wartości, jakie nam jako osobom przysługują, nam ludziom. A nauka kardynała Wyszyńskiego to jest właśnie nauka o prawdzie o człowieku, o godności człowieka, a to też jest podstawa obrony i podstawa walki o rodzinę. Nie ukrywajmy, nie zapominajmy, w latach ciężkiego komunizmu rodzina również była zagrożona.
Inaczej, ale była na pewno.
To był alkoholizm, to była również i rozwiązłość, dostępność bardzo łatwa do zabijania dzieci poczętych.
Ksiądz prymas właśnie ostrzegał przed wszelkimi takimi prądami, które niszczą tożsamość duchową narodu. Takie proste słowa, a jak ogromnie ważne. Prosi ksiądz prymas: uczmy się od wrogów, gdzie jest prawdziwa wartość. Wróg narodu, który przed kilkunastu laty w imieniu najeźdźców rezydował na królewskim Wawelu, mówił o nas, że Polacy to dziwny naród, bo gdy wszystkie światła dla Polski zagasły, to wtedy zawsze jeszcze była święta z Częstochowy i Kościół. Tak mówił wróg narodu polskiego. Wrogowie wiedzą, co narodowi służy, a co mu szkodzi. I jeśli chcą mu szkodzić, niszczą to, co mu pomaga. Dlatego też najeźdźcy zawsze niszczyli Kościół i chcieli zatrzeć ślady moralności chrześcijańskiej w życiu narodu. Dlatego starali się naród upodlić i rozpić. To są lekcje z niedawnej przeszłości. Obyśmy ich szybko nie zapomnieli. Mogą się nam bowiem przydać. Wrogów naszego narodu poznajemy po tym, jak się odnoszą do Boga i do moralności chrześcijańskiej.
Dla nas po Bogu największa jest miłość do Polski, do ojczyzny. Ta miłość właśnie wyraża się w olbrzymiej trosce o tę duchową istotę narodu, jaką jest między innymi wiara, o kulturę. To była główna, no, taki główny element olbrzymiej troski prymasa tysiąclecia. Godność człowieka to również podstawa obrony wartości rodziny, o tym też mówiliśmy, a rodzina to jeden z większych i ważniejszych rozdziałów dziedzictwa prymasa tysiąclecia.
Szczególnie walczył poprzez różne listy niesamowite ilości o to, aby zlikwidowano ustawę o aborcji. I Gomułka w końcu powiedział: księże prymasie, katoliczki wiedzą, że to jest grzech, to nie będą tego robiły. Więc wystawiał na próbę i wiadomo, że ojciec bardzo to przeżywał, bardzo. Kazania niektóre były takie mocne, że Wisła jest czerwona od krwi tych dzieci.
Dzieci nienarodzonych, tak, zabitych w łonach matek. Tak. Również widzimy, jak bardzo istotne dla naszej obecnej rzeczywistości są wskazania księdza prymasa. Lata minęły, dekady naszej ostatniej, najnowszej historii przeminęły, a okazuje się, że wiatr historii wieje ten sam, tylko może z innego kierunku, i zagrożenia dla Polski, dla ojczyzny naszej, dla narodu, dla rodziny również niesie. My mówimy o nauczaniu i o dziedzictwie prymasa tysiąclecia. Co możemy z tego dzisiaj skorzystać? Obrona narodu, ojczyzny, rodziny?
Myślę, że żeby móc korzystać z tego bogactwa, to trzeba sobie zadać troszkę trudu i po prostu poczytać, co ksiądz prymas do nas mówił. My starsi pamiętamy, co mówił. Możemy to przekazać młodszym, ale młodsi mogą już to odkryć w tym, co zostawił, w jego słowie. I takim przykładem są konkursy wiedzy o kardynale Wyszyńskim. Kiedy ci młodzi ludzie zadadzą sobie już ten trud. Pamiętam, taka młoda dziewczyna mówi tak: jak zobaczyłam taką książkę, wszystko postawiłem na Maryję. To było jeszcze to pierwsze wydanie na grubszym papierze, więc była dosyć gruba ta książka. Mówi: Boże, ja tego nigdy nie przeczytam. Ale jak zaczęłam czytać, to ta Matka Boska z obrazka stała mi się prawdziwą osobą. Dlatego, żeby poznać, czym jest dziedzictwo, czym jest ta ogromna wartość, którą wniósł kardynał Wyszyński w nasze życie, no jest potrzebna lektura, jest potrzebne przybliżanie tych treści. Dla mnie takim niesamowitym przykładem, jak zapamiętywał sobie słowa kardynała Wyszyńskiego, był ojciec święty Jan Paweł II. W stanie wojennym, pamiętam, była taka sytuacja, że ojciec święty szedł przez aulę w czasie audiencji i jakaś kobieta krzyknęła: Ojcze święty, ratuj Polskę. I ojciec święty później nawiązał do tych słów i mówi: ratuj Polskę, to znaczy jest jakieś zagrożenie. I wtedy jakby spontanicznie nawiązał do kazania księdza prymasa, który mówił w 1957 roku do pisarzy. Wtedy ksiądz prymas prosił ich, że naród jest tak udręczony, żeby nie pisali już tym atramentem czarnym, pełnym grozy czy grzechu, ale powiedział im, że mają być psami, które liżą rany narodu. I Ojciec Święty nawiązał do tych słów. Ksiądz prymas nam kiedyś powiedział, że mamy być psami, które liżą rany narodu. I ja jestem tym psem. Skojarzenie. Nie przygotowywał się przecież, prawda? Po prostu to nauczanie żyło w nim. I to, co powiedział, żebyśmy byli mocni nauczaniem kardynała Wyszyńskiego, to nie było takie grzecznościowe powiedzenie. Bo naród jest jak budowla, która warstwami układa się, jedno pokolenie przekazuje drugiemu te najcenniejsze wartości. Gdybyśmy zgubili jakieś przęsło, to byłaby ogromna strata.
A olbrzymią wartością, mówił prymas tysiąclecia, jest zrozumienie znaczenia wolności dla każdego narodu, a nade wszystko dla Polski. Zrozumieć, jak wielkim darem jest ona, jak wielkim dobrem i własnością, że żaden naród nie może zrezygnować ze swoich praw do wolności i z własnych zadań, że nie wolno praw tych nikomu oddawać, że obrona jest, ich jest obowiązkiem moralnym, a rezygnacja z nich jest zdradą. Słowa powiedziane pół wieku temu.
Jak aktualne dzisiaj.
A jak są dzisiaj aktualne?
Jak przeglądam różne rzeczy ojca, kazania takie właśnie z tych lat, to wydaje mi się, że to było wczoraj mówione.
Czyli co w nich panią urzeka? Co jest takie właśnie...
Aktualność, problemy, które były 50 lat temu czy 40, dalej są takie same, tylko może są w sferze etyki. Może troszeczkę inaczej wygląda, bo jak ojciec żył, to nie było problemu in vitro, ale mniej więcej inne problemy były, prawda? Aborcja. Teraz sprawa kultury pisanej, to co już Ania powiedziała, też z 50. któregoś roku do literatów. Jak mają bronić języka, czystości języka polskiego. Myślę, że w każdej dziedzinie. Ja nie pamiętam, gdzie ojciec to powiedział. Chyba w czasie już takiej komuny dużej, że nie lękam się o Kościół, bo Kościół ma zapewnienie przez Chrystusa, że bramy piekielne go nie zwyciężą. A Kościół uchroni się również w sumieniach ludzkich. Natomiast lękam się o naród, lękam się o Polskę. I to jest prawda, że Kościół się uratuje. Prawdziwa wiara się uratuje w sumieniach ludzkich. Natomiast naród...
To jest ta nadzieja również.
Właśnie, chociaż ta wiara, taka autentyczna wiara, była jego ogromną troską. Dlatego przewidując, że Polska miała trudne dzieje i na pewno nie będzie miała łatwiejszych w przyszłości, chciał tą wiarę narodu ubezpieczyć właśnie w najpewniejszych dłoniach, w dłoniach Matki Bożej. I najpierw śluby jasnogórskie, przygotowanie do tysiąclecia chrztu Polski, to odrodzenie moralne z Maryją, właśnie z Matką, żeby to odrodzenie było głębokie, żeby było autentyczne, szczere, żeby się odmieniły nasze rodziny, żeby dziecko było świętością w życiu rodziny. To wszystko było przedmiotem pracy, ślubów jasnogórskich i wielkiej nowenny. Ale kiedy przyszedł moment tysiąclecia i ksiądz prymas mówił, że jesteśmy jakby na przełęczy, a na przełęczy wieją silne wiatry. I tysiąclecie chrztu Polski to był jakby taki sprawdzian, czy Polska pozostanie w swojej przyszłości Polską chrześcijańską, katolicką, czy po prostu będzie Polską laicką.
A czy Polska ostoi się bez wiary w Boga? Jak to wyglądało w nauczaniu Ojca Świętego? Przepraszam, prymasa tysiąclecia.
Jest to wspólne nauczanie. Ksiądz prymas był... Wiele razy daje przykład tego, że właściwie wiara była ostoją dla życia narodu, że Jasna Góra jest tym okrętem, który nie tonie. pamiętamy potop szwedzki. Właściwie prawie cały naród już się poddał. A właśnie ta królowa z Jasnej Góry wtedy powiedziała swoje słowo i Polska się ostała. I ksiądz prymas wierzył, że tę największą siłę narodu, był przekonany, że Polska bez wiary w Boga się nie ostoi, bo Polska nie ma oparcia, mówił, ani na prawo, ani na lewo, ani na wschodzie, ani na zachodzie. Polska oparcie. Ma jedno wyjście w górę.
Oparcie to jest również w Kościele. To Karol Wojtyła pisał, on o Kościele pisał, że on się zakorzenił w polską ziemię i z Polski ten Kościół wyrasta, stąd też taka naturalna, z tego co panie mówią, dążność i intencja bycia przy Maryi, a szczególnie tej na Jasnej Górze. I jak ksiądz prymas też mówił, jeżeli program,
to ona.
W testamencie.
Może dlatego, że dzieje Polski są takie trudne. Tak kiedyś sobie skojarzyłam, że kiedy Chrystus dał nam Maryję za matkę w jakiś taki nawet werbalny sposób, na Kalwarii, na krzyżu, kiedy został ten Jan jeden, prawda, jedyny apostoł, i wtedy Chrystus daje mu matkę. I Polska, która ma tak trudne dzieje, ma od Boga taki szczególny dar, taki jakiś prezent od Ojca Niebieskiego.
Ja pamiętam w jednej z homilii ksiądz prymas tysiąclecia mówił, jego słówko jest takie ulubione, też detaliczny, że macierzyństwo jest detaliczne, dba o każdy szczegół. Nawiązywał do Ewangelii, do cudu w Kanie Galilejskiej, że właśnie Matka Boża tak detalicznie, szczegółowo troszczy się, nawet troszczy się właśnie o tych weselników i tak dalej, detalicznie, że Matka Boża jest jak każda matka, taka szczegółowa.
I tak Matkę Bożą odbierał, dlatego że miał dużo rocznic w miesiącach poświęconych Matce Bożej, a gdy był uwięziony, to powiedział, że chce być uwolniony, jeżeli wolność przyjdzie, w dzień Matki Bożej albo w miesiącu Matki Bożej, nawet gdybym miał czekać w więzieniu.
I to, że żegnaliśmy księdza prymasa ostatniego maja, to też nie przypadek.
Tak.
W maju jeszcze to Matki sakrę biskupią w maju. 12 maja.
Wszystkie nadzieje to Matka Najświętsza. Jeżeli jaki program, to ona. Stąd też obecność na Jasnej Górze i wiązanie wielkich uroczystości polskich rocznic z tym jedynym miejscem, jakim jest Jasna Góra.
Ksiądz prymas miał wiele cierpień z powodu takiej swojej bezkompromisowej wiary i takiego zawierzenia Matce Bożej. Niektórym ludziom wydawało się, że to jakby przesłania Chrystusa. I jest to, wydaje mi się, jeden z największych paradoksów, że szatan jakby pokazuje przeciwną stronę prawdy, bo prawdą jest to, że Maryja daje nam Chrystusa. I dlatego ksiądz prymas tak jej zaufał, tak jej zawierzył. Bo jeżeli jaki program, to ona. Dlaczego? Bo ona jest Matką Chrystusa, bo ona Go rodzi w nas, bo ona Go nieustannie chroni w naszym życiu.
Ale jeszcze wcześniej był też kardynał August Chlond. Jeżeli przyjdzie zwycięstwo,
będzie to zwycięstwo Matki Najświętszej. I przypomniał ksiądz prymas te słowa po wyborze Ojca Świętego Jana Pawła II. W jednym z kazań, pamiętam, tak powiedział: meldujemy Ci, radosny przyjacielu z niebieskiej Ojczyzny, że zwycięstwo, które zapowiadałeś, przyszło. I to przyszło w imię Matki Najświętszej. Kiedy podszedłem z homagium do Ojca Świętego Jana Pawła II, usta nasze niemal jednocześnie otworzyły się imieniem Matki Bożej Jasnogórskiej. To jej zwycięstwo.
Mówimy o narodzie, ojczyźnie, o Polsce, o rodzinie w nauczaniu księdza prymasa tysiąclecia kardynała Wyszyńskiego. Rozmawiamy dzisiaj z paniami z Instytutu Prymasa Tysiąclecia. Zapraszam również naszych widzów, naszych słuchaczy do wspólnych rozmów. Numery telefonów, przypomnijmy sobie, bezpłatne dla posiadaczy telefonów sieci w rodzinie to 720 100 300 i 720 100 400. Połączenia stacjonarne w Polsce 56 wybieramy, dalej 657 0011, 657 0013. Połączenia dla widzów, dla słuchaczy z zagranicy 657 0013 i 657 0014. Numery kierunkowe w Europie 48 56 oczywiście, a z oceanu dodajemy 011 i dalej 48. Prymas tysiąclecia. Jego zawierzenie Matce Najświętszej, jego umiłowanie ojczyzny, a nade wszystko człowieka i rodziny. Ta antropologia, która tak głęboko jest osadzona w rodzinie, rodzina w ojczyźnie, w narodzie. To są te cechy, które, akcenty, które przebijają się przez nauczanie i biografię prymasa tysiąclecia.
I te akcenty, one ciągle trwają. One nigdy nie giną. Może w większym lub mniejszym nasileniu, ale kwestia na przykład moralności w rodzinach, rozwody, prawda? Więc to raz jest na in plus, raz jest na in minus, ale problemy trwają.
Norwid pisał o kształcie miłości, a ksiądz prymas walczył o konkretny kształt Polski. Polska, ale jaka u księdza prymasa? Pani Anno.
Tak, ale jednocześnie u księdza prymasa była ta ogromna nadzieja, że w końcu ta nienawiść, ta złość, ta niemoralność, w końcu człowiek dozna pustki, bo człowiek jest stworzony do czegoś innego. I dlatego ksiądz prymas był wielkim optymistą. Ksiądz prymas miał właśnie ten ogromny szacunek dla człowieka i taką właśnie, jak ojciec mówił, detaliczną wiarę, że jesteśmy dziećmi Boga i Bóg nie przegra. Bóg się o człowieka upomni.
Bóg się o człowieka upomni, tak. O to jego dziedzictwo, o odpowiedzialność człowieka względem historii, przeszłości, ale i przyszłości. Za to na Sądzie Bożym odpowiemy, każdy z nas. Ojciec, ksiądz kardynał Wyszyński często mówił o tym, jakiej Polski chcecie. To pytanie zadawał publicznie w swoich homiliach. A czy możemy je odwrócić i zapytać się, jakiej Polski chciał prymas tysiąclecia?
Myślę, że żeby odpowiedzieć na to pytanie, to wystarczy prześledzić treść ślubów jasnogórskich. Chciał Polski wiernej Chrystusowi, Kościołowi, jego pasterzom. Chciał Polski bez grzechu ciężkiego. Chciał Polski żyjącej w łasce uświęcającej. Chciał Polski, która szanuje życie. Chciał Polski, która szanuje wierność małżeńską. Chciał Polski, w której rodzina jest silna Bogiem. Chciał Polski, w której młodzież jest wierna Chrystusowi. Chciał Polski, w której jest miłość i sprawiedliwość społeczna. Chciał Polski, która walczy z wadami narodowymi. Chciał Polski, która miłuje Matkę Najświętszą. To właściwie jest program, który nam zostawił.
Czy taka Polska jest? Ten program jest też naszym rachunkiem sumienia. Dzisiaj, kiedy rozmawiamy o wielkiej postaci, która wpłynęła na kształt naszej ojczyzny, wpłynęła na jej historię, ale i też na to, jacy my dzisiaj jesteśmy. O prymasie tysiąclecia, o jego umiłowaniu ojczyzny, narodu i rodziny mówimy dzisiaj. Odbieramy telefony. Halo, prosimy.
Czy ja mogłabym coś jeszcze dodać, pani Basiu?
A kto do nas mówi, czy możemy wiedzieć?
Z Lublina, Helena. Ja już rozmawiałam z paniami w 10:30.
Ale słuchamy pani Heleno.
Właśnie chciałam dodać, że ksiądz prymas, kiedy z nami w Laskach, bo ja jestem niewidoma, z nami w Laskach miał lekcje, czy jakieś inne zajęcia, bo nieraz mieliśmy i na dworze, i w szpitalu, jak była wojna, powstanie, to myśmy w szpitalu, ja chodziłam zmywać naczynia na przykład, a koledzy nosili rannych i wszystko, co trzeba było robić, to zawsze ksiądz prymas mówił: Dzieci Boże, musicie pomóc teraz tym ludziom, którzy nas ratują, którzy nam starają się życie zachować. I zawsze mówił: Uważajcie na każde swoje słowo, żebyście go nie wypuścili nieważne. Nie wolno mówić o czymś, czego się nie jest pewnym. A szczególnie jak Niemcy byli w Laskach, no to wtedy już była mu taka ścisła kontrol swoich słów. Trzeba było tak pamiętać o tym.
Pani Heleno, jakiego zapamiętała pani prymasa tysiąclecia?
Proszę ojca, ja księdza prymasa to do dzisiejszego dnia pamiętam jak ojca i ile razy modlę się do niego, bo ja nie modlę się za niego, tylko do niego. I ja już byłam raz uzdrowiona przez księdza prymasa. I jeszcze powiedziałam w Laskach na cmentarzu: Ja wiem, że jeszcze ja jakieś szczęście mnie spotka od księdza prymasa, bo ja byłam zabrana jako dziecko z domu do Lasek w czasie wojny. A mój ojciec opiekował się księdzem prymasem, jak przyszedł do Kozłówki, bo ksiądz prymas był w Kozłówce też. Jak były siostry z Lasek, nie miały gdzie mieszkać, to hrabina im pozwoliła mieszkać w Kozłówce. I właśnie ksiądz prymas, zawsze myśmy chodziły na majowe nabożeństwa i zawsze nam mówił, jak słowiki śpiewały, to mówi: Słyszycie, jak te słowiki śpiewają? Czy rozumiecie ich śpiew, czy nie? I mówi: Wyście tak powinny do Matki Bożej śpiewać, prosząc ją albo dziękując. Nie tylko prosząc, tylko trzeba było i dziękować. I ksiądz prymas zawsze, niby to wszystko w tajemnicy było, ale ile ksiądz prymas pracował w Laskach. Strasznie dużo. I przyjmował tych z Campinosu ludzi. Myśmy o tym wiedziały i myśmy się modliły, żeby nigdy mu się nic nie stało. A jak zatrzymali Niemcy księdza prymasa, Niemcy i panią pielęgniarkę, to my jak się dowiedziałyśmy, że zabrany został i dwa dni go nie było, to my cały czas na kolanach modliłyśmy się, żeby wrócił.
I wrócił.
Wrócił.
Pani Heleno, bardzo dziękujemy za to świadectwo, za tę cudowną przypowieść o prymasie tysiąclecia. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże. Taki był prymas tysiąclecia, jak ojciec.
Ale właśnie ta detaliczność była niesamowita. Taka jak ojca detaliczność.
Wspominał właśnie z tego czasu, o którym mówiła pani Helena, że był wtedy kapelanem zakładu dla dzieci ociemniałych. Był kapelanem szpitala i nie tylko spowiadał, wypełniał obowiązki kapłańskie, ale często musiał tych młodych żołnierzy trzymać za rękę. Mówi, bo oni byli bohaterami na froncie. Ale kiedy przychodziło do leczenia, do szpitala, to byli tak bezbronni, tak bezradni, że często prosili, żeby właśnie ksiądz prymas był obecny. To wtedy się poddadzą zabiegowi. Kiedyś w lesie znalazł dziewczynę ranną. Miała tak głęboką ranę, żeby nie doniósł jej do szpitala. Umarła bez wykrwawienia. Nie miał czym założyć ucisku. Zdjął wtedy stułę, przewiązał nogę tej dziewczyny, przyniósł ją do szpitalika powstańczego. Po latach przyszła tak kiedyś namiodową, elegancka pani, matka czterech synów. Mówi, ja jestem tą dziewczyną, którą ksiądz uratował. A więc właśnie ta odwaga, ta prostota, to, że on nie tylko był chroniony w zakładzie dla ociemniałych, w Laskach, w szpitaliku, ale szedł do lasu, szedł do Campinosu.
I był z człowiekiem.
I był człowiekiem.
Był człowiekiem i z człowiekiem,
i z drugą człowiekiem,
osobą. Kolejny telefon odbierzemy, dobrze? Bardzo proszę, słuchamy. Halo?
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, księże Jacku, witamy.
Serdecznie, ojca kochanego Waldemara i tak bardzo kochane panie Annę i Barbarę. To z wielką radością słucham tych wypowiedzi, tej cudownej historii człowieka, o którym jestem przekonany jako kapłan, że jest święty, bo tak bardzo blisko niego byłem jeszcze jako chłopak, później kleryk i w końcu ksiądz. Ale przypominam sobie święcenia kapłańskie, które wypadały w dniu jego śmierci, 28 maja, kiedy wstępowaliśmy do seminarium. To było wiadomo, kiedy będziemy święceni, ponieważ sługa Boży, ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, zawsze święcił księży w Trójce Świętą, w tę piękną uroczystość, która będzie najbliższą niedzielę. I przypominam sobie święcenia, kiedy patrzył na nie tymi swoimi dobrymi oczami, kiedy mnie tak ściskał gorąco i udzielał pocałunku pokoju. Ale potem był obiad w seminarium, na który były zaproszone także moja mama i siostra, bo tatuś już nie żył. I tu jest coś wspaniałego. Ksiądz Jerzy Powiełuszko, mój kolega kursowy, a jednocześnie czcigodnie sługa Boży, który będzie już beatyfikowany, właśnie wtedy w czasie obiadu trzymał mikrofon i nagrywał to, co ksiądz kardynał do nas powiedział. A powiedział te słowa. Jesteście po filozofii, po teologii. Niektórzy bardzo wybitni, bardzo zdolni. Jeszcze przed wami ich kariera. Ale jako księża będziecie żyli tym, co wyssaliście z piersi swojej matki. I właśnie kiedy rozważamy o ojczyźnie, narodzie i rodzinie, to właśnie ten rys matki tak bardzo mi zapadł w serce i ta scena, której nie zapomnę, która właśnie miała miejsce tuż po święceniach. Ale żeby było radośniej, to jeszcze opowiem sytuację, która mnie spotkała, gdy poszliśmy na skrutynium, czyli na taką bardzo szczerą rozmowę przed święceniami. Naturalnie było nas tam chyba wyznaczonych po 10, wśród nas był również mój przyjaciel i wielki człowiek, ksiądz Ryszard Rumianek, który zginął w katastrofie pod Smoleńskiem. I ja z tych nudów, widząc przed kaplicą na stoliku kapelusz kardynalski sługi Bożego, no założyłem sobie na głowę. I w tym momencie ksiądz kardynał wyszedł ze swojego gabinetu, więc ja myślałem, że zemdleję. Moi koledzy zbledli. A on tak po ludzku podszedł do mnie i mówi tak: poczekaj jeszcze, poczekaj, połóż na miejscu. Więc po prostu to jest cała osobowość tej wielkiej postaci, bo przecież każdy inny już by mnie pewnie nie dopuścił do święcia albo mnie wyrzucił, a on tak po prostu no, był ludzki i wiedział, że ja to zrobiłem z psikusem i to zrozumiał i to przyjął za dobrą monetę. To tyle, co chciałem powiedzieć. Bardzo dziękuję za to wspomnienie, bo tak jak właśnie wspomniana przede mną pani Helena, tak za mało się w tych ostatnich czasach mówi o tej postaci. To była kluczowa postać, jeśli chodzi o sprawę narodu, ojczyzny, rodzin.
Ostatnie też wydarzenia w naszej ojczyźnie jakoś tak przykryły te rocznice, a w maju nie można nie mówić o księdzu Prymasie.
Pozdrawiam gorąco i bardzo dziękuję. I z Panem Bogiem.
Dziękujemy, księże Jacku, również za tę obecność również przy Radiu Maria i przy telewizji Trwam. I prosimy pozdrowić najmłodszych opiekunów księdza jutro, czy może nawet dzisiaj w Centrum Zdrowia Dziecka. Szczęść Boże. A my wracamy do tej wielkiej postaci, ale jakże właśnie te cechy, które czy to pani Helena, czy też ksiądz Jacek przedstawili nam, bardzo wrażliwej, bardzo ludzkiej, z jednej strony, a z drugiej strony, no, człowieku o cechach prorockich również w sobie i w swoim nauczaniu, bo ojczyznę kochał zaraz po Panu Bogu, mówił o wolności ojczyzny. Też powiedział, że nie myślcie, najmilsze dzieci, że wolność spadła nam z nieba. Bez wysiłku, bez udziału całego narodu nie byłoby wolności. I wtedy, kiedy nie było Polski, była wiara, był naród. Jak wyglądała właśnie ta kwestia, umiłowanie wolności, umiłowanie narodu?
Ksiądz Prymas był takim człowiekiem wolnym z natury. W więzieniu na przykład, kiedy czytamy jego plan dnia, wstanie o 5 rano, modlitwa, śniadanie, praca, spacer. On się zachowywał jak człowiek wolny. Pisał codziennie notatki, pisał promemoria, prowadził dziennik duchowy, pisał zapiski swoje i panowie pilnujący go mówili, no na pewno ksiądz prymas tego nie zabierze ze sobą. A on po prostu wiedział, że Bóg nad nim jest, a nie ci panowie mają ostatnie słowo. I zachowywał się jak człowiek, który jest wolny. Kiedy wracał po bardzo trudnych nieraz rozmowach z władzami komunistycznymi, czy z panem Gomułką, czy później z panem Gierkiem, to kiedyś tak powiedział, wiecie, tak naprawdę w tych rozmowach to tylko ja jestem wolny, bo oni nie wiedzą, na co mogą sobie pozwolić. I on był wolny nie tylko w sensie jakby politycznym. On był wolny duchowo, był wolny od jakiejkolwiek niechęci do człowieka. I to było niesamowite, że on się obronił przed tym, broniąc prawdy, broniąc praw, jednocześnie obronił się przed tym, że on właściwie kochał każdego człowieka. No, urzekający dla mnie jest ten przykład, który ksiądz prymas opowiadał, może już tu go przytaczałam, taką miał ksiądz prymas 11-godzinną rozmowę z panem Cyrankiewiczem i Gomułką. I pan Gomułka wertował, miał właśnie maszynopisy kazań księdza prymasa, bo nie tylko instytut.
To było chyba wręcz przesłuchanie.
Nie tylko instytut zbierał teksty kazań księdza prymasa, ale UB także.
To był dobry instytut.
Tak szukał, a ksiądz prymas mówi, a czego pan tak szuka? A pan Gomułka mówi, szukam, bo mnie tu dali, bo ksiądz prymas mnie napada. A ksiądz prymas mówi, panie sekretarzu, ja pana nie napadam nawet w myślach, a co dopiero w słowach. I to była jego wolność. Wolność ponad wszystko, co jest jakby poniżej godności człowieka. Kiedyś zapytałam księdza prymasa, ojcze, jak to jest, czy ty naprawdę kochasz tego Gomułkę? Bo krzywdy to bym mu nie zrobiła, ale kochać człowieka, który tyle krzywdy zrobił Kościołowi i osobiście księdzu prymasowi. A ksiądz prymas tak spojrzał na mnie i mówi, Bóg go kocha, to co ja mam do powiedzenia? A jednocześnie to nie było zamazywanie prawdy. Dla niego nie było jednocześnie czarne i białe. I komuniści wiedzieli, że on broni prawdy, ale wiedzieli, że dopóki ksiądz prymas prowadzi kościół, to nie dojdzie do rozlewu krwi, to nie dojdzie do wojny domowej. I dlatego, kiedy skończył się już czas pasterzowania księdza prymasa, skończył 75 lat, jak każdy biskup złożył prośbę do Stolicy Apostolskiej o zwolnienie już, to właśnie rząd komunistyczny prosił o przedłużenie, żeby ten prymas jeszcze został, mimo że tak był dla nich trudny. Ale on właśnie był wolny, ustrzegł się od wszystkiego, co człowieka zniewala, bo tak naprawdę zniewala nas nie tylko sytuacja polityczna, prześladowanie. Zniewala nas często własna słabość, własna niepewność, a ksiądz prymas właśnie był człowiekiem wolnym.
I tylko człowiek wolny może roztaczać przed innymi perspektywy, horyzonty wolności.
Tak.
657-0011, 657-0012, oczywiście 56, numer kierunkowy wcześniej, telefony do naszego studia. Stacjonarne połączenia dla bezpłatne, darmowe dla posiadaczy telefonów sieci w rodzinie to 720-103 i 720-104. Zapraszamy serdecznie. Dzisiaj rozmawiamy o ojczyźnie, narodzie i rodzinie w nauczaniu prymasa tysiąclecia. Halo, halo. Jest kolejny telefon. Słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mam na imię Krzysztof, dzwonię z Łodzi.
Panie Krzysztofie, głośniej, jeżeli można.
Mam na imię Krzysztof, dzwonię z Łodzi.
Dzięki.
Chciałem zadać pytanie. ale zanim zadam pytanie, to chciałem zacytować dwa zdania, dwóch prymasów. Czy mogę?
Słuchamy, tak.
To więc pierwsze to taki będzie wiadomo prymasa Stefana Wyszyńskiego ze 177. konferencji plenarnej.
Możemy głośniej prosić?
Ze 177. konferencji plenarnej Episkopatu Polski w Warszawie z dnia 11 grudnia 1980 roku. Jedno zdanie. Zgodnie z uchwałą konferencji plenarnej Episkopatu w diecezjach polskich przyjmuje się komunię świętą z rąk celebranta do ust w postawie klęczącej. I teraz może drugi cytat drugiego prymasa kolejnego, następnego. Na Wielki Post taki list się ukazał, list pasterski prymasa Głępa 30 stycznia 2005 roku. 25 lat różnicy. Ja po rozważaniu tego zagadnienia zezwalam na to, by kapłani i szafarzy, poczynając od Wielkiego Czwartku, mogli kłaść świętą hostię na rękę wiernego. Są dwa sprzeczne, dwie postawy. Dwie
no, panie Krzysztofie, postawy. A jaki jest pytanie, temat, panie właśnie. Krzysztofie, jeżeli pan mógłby mi odpowiedzieć na pytanie również, tak. Jaki jest temat naszego dzisiejszego spotkania?
No właśnie, nauka programu Stefana Wyszyńskiego, dziedzictwo tej nauki.
Dlatego skupmy się na tym problemie, na tych trzech zagadnieniach. Halo?
Słucham.
Jeżeli pan pozwoli, skupmy się na tych trzech zagadnieniach. Skupmy się na tym, na nauczaniu dotyczącym ojczyzny, narodu, rodziny i wolności, o którym mówimy z naszymi dzisiejszymi gośćmi. Dziękuję panu za telefon.
To jest właśnie ta nauka, którą pan...
Pozdrawiam bardzo serdecznie. Rozmawiamy dzisiaj z panią Anną Rastawicką i Barbarą Dębińską z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. O wielkiej trosce prymasa, jaką była ojczyzna, naród i rodzina. Ta troska wypływała również z jego wychowania i z jego miłości Pana Boga i człowieka. Pani Basiu.
Tak, jak został zapytany, czy rzeczywiście nie ma nienawiści do osób, które go więziły, czy sprawiły to więzienie, zdecydowały o więzieniu. Potem też, czy przebaczył biskupom za taką postawę. Powiedział, ja nie umiem nie przebaczyć, ja nie umiem mieć do nikogo jakiejkolwiek nienawiści, niechęci. Nie, po prostu to było poza jego możliwością coś takiego przeżywać. I myślę, że to jest bardzo ważny problem, dlatego że w naszych społeczeństwach, czy rodzinnych, niestety ten problem jest bardzo jeszcze daleki do, przynajmniej do sprowadzenia do poziomu. I dla księdza prymasa bardzo zawsze trudną sprawą była niezgoda między ludźmi. Jak gdy się dowiedział o jakichś rozwodzie, modlił się, bardzo to przeżywał. A jeżeli o kapłaństwo przejście, jak gdyby zrezygnowanie z kapłaństwa, to bardzo przeżywał, bardzo. To było dla niego największym cierpieniem dla mnie jest wtedy, gdy kapłan zostawia kapłaństwo.
Też mówił o prawach ludzi wierzących, we własnej ojczyźnie. To była też wielka troska. Często mówił, że i biskup katolicki, i kapłan katolicki, i każdy katolik jest w Polsce, jest też Polakiem i też stanowi naród.
Tak, to było bardzo wyraźne w nauczaniu księdza prymasa. To poczucie prawa, że jesteśmy we własnej ojczyźnie, w której nie musimy zdejmować krzyża ze ściany, w której mamy prawo przyznać się do Boga. Tymczasem i wtedy, z innych względów, wtedy ze względu prześladowania jakby ideologicznego, komunistycznego i obecnie, no często właśnie są zakusy na to, że ludzie wierzący to mają być tacy, przepraszam, że żyję, przepraszam, że ja wierzę w Pana Boga. Może ja nie będę o tym mówić, żeby nie urażać uczuć tej czy tamtej osoby, a moje uczucia. I tu ksiądz prymas nas uczył tego, że człowiek ma też prawo do obrony własnych praw.
Do obrony własnych praw i obrona praw moralnych w nauczaniu prymasa tysiąclecia też stanowiła element obrony ojczyzny.
Tak, to bardzo wyraźnie podkreślał. Zresztą widać to też w programie ślubów jasnogórskich. Kiedy napisał śluby, napisał potem taki list do swoich kapłanów, nie list do moich kapłanów jako osobna pozycja, bo to jest przepiękna książka, która wkrótce będzie drugie wydanie jej, ale właśnie taki list do kapłanów, który pisze, wierza im swoją wielką troskę, że tak w naszej ojczyźnie jesteśmy podzieleni, że nasz naród potrafi stać jak stara Dąbrowa na Placu Jasnogórskim, a jednocześnie jesteśmy tak skłonni do wszystkich grzechów, słabości, do pijaństwa i zwalczyć to rozdwojenie, to jest sprawa nie tylko naszej wiary, ale instynktu samozachowawczego narodu. Że jeżeli naród będzie rozpity, skłócony, pozbawiony tego wyższego, głębszego sensu, jeżeli rodziny będą rozbite, to taki naród jest narażony na jakieś wielkie niebezpieczeństwo.
Też mówił w jednej ze swoich homilii, że oparliśmy się wpływom obcych duchowości, oparliśmy się niemczyźnie protestanckiej, kalwinizmowi, oparliśmy się wpływom tatarsko-tureckim, oparliśmy się amoralizmowi wieku oświecenia, chociaż przejęliśmy jego sztukę. Polska dobrotliwość oparła się złym wpływom tylu zaborów i krzywd wyrządzonych przez najeźdźców, a dziś potrzeba nam wierności zarówno naszemu duchowi narodowemu, jak i Ewangelii Chrystusowej. Potrzeba nam sumiennego wypełnienia obowiązków, które płyną z odpowiedzialności za naród i chrześcijańską ojczyznę. I dlatego wzmacniamy naszego ducha ślubami i przyrzeczeniami, aby wytrwać. To była wielka troska księdza prymasa.
Problem wypełniania ślubów. Tyle lat, jak śluby zostały złożone. No i niestety, gdy czytamy, czy chcemy sami sobie zrobić rachunek sumienia, to widzimy, że te śluby nie są wypełnione przez naród.
Kłopoty są z wypełnianiem, z realizacją tych ślubów, które wówczas zawarliśmy przed tronem Jasnogórskiej Pani
Nie wiem,
Królowej
czy
naszej.
Myśmy to mówiły tutaj, ale kapelan emigracji polskiej we Francji, ksiądz Jełowicki, powiedział tak, że dokąd Polacy nie wypełnią ślubów związanych, ślubów, które złożyli Matce Bożej, dotąd nie będzie prawdziwej wolności. I tak naprawdę to się sprawdza, ta jego jakaś intuicja w tej sferze.
Pani Anno?
Taką wielką nadzieją, jeśli chodzi o śluby, to osobiście dla mnie jest takie zdanie Ojca Świętego Jana Pawła II, który wypowiedział jeszcze jako kardynał. Powiedział tak, niektórzy pytają, czy warto składać śluby, skoro ich nie dotrzymujemy. I kardynał Wojtyła odpowiada, warto, bo nawet jeśli my nie dotrzymujemy, to Matka Boża dotrzymuje. I to się czuje, że Polska, pomimo wszystkich przeciwności, my byśmy chcieli lepiej i na pewno mamy obowiązek chcieć lepiej i mamy prawo chcieć lepiej, ale pomimo wszystkich przeciwności, jeszcze ciągle Polska jest dla świata znakiem Chrystusa.
Jest siłą i dlatego...
Dlatego szatan w nas uderza.
Dlatego w nas uderza i chce zniszczyć w nas tę tkankę moralną, bo wiedząc, że jeżeli osłabi tę tkankę moralną, osłabi Kościół, osłabi, a co za tym idzie, naród i ojczyznę.
I chyba jest to walka może jeszcze bardziej podstępna i niebezpieczna niż w czasach komunizmu, bo wtedy wiedzieliśmy, kto jest wrogiem. Nie tęsknię do tych czasów, broń Boże, ale wróg był wyraźny, wiadomo było, o co chodzi. I kija człowiek się bardziej boi, bardziej się ma na baczności, a na czekoladkę może się skusić.
Zatrutą czekoladkę.
Tak, tak, że masz prawo, jesteś tego warta, to dla ciebie, to masz prawo do wolności, masz prawo do decydowania o sobie. I to są takie podstępne pokusy.
A nie zapominajmy, że mówiąc o wolności, mówimy również o odpowiedzialności. Odpowiedzialność, która wyraża się, jest zawarta w przykazaniu miłości człowieka i Pana Boga. Kardynał Wyszyński, prymas tysiąclecia, jego koncepcja narodu, jego koncepcja ojczyzny i jego koncepcja rodziny. Pani Anno?
To właśnie tak jak ojciec powiedział na początku, to się wszystko jakoś wiąże, to się splata. często to, co jest istotą narodu, chroniło się w rodzinie. Ksiądz prymas podkreślał, że były całe lata, kiedy Polski nie było na mapie świata, a Polska była w rodzinach. Polska była przekazywana dzieciom, tak jak jemu ojciec po kryjomu przekazywał historię Polski w tej książce w 24 obrazkach historii Polski. Dlatego ta spójność, że często właśnie naród jest, to ksiądz prymas często podkreślał, naród jest rodziną rodzin. Podkreślał też ten plan Boży, że na przykład kiedy Chrystus odchodzi z tej ziemi, to mówi do apostołów, idźcie i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je. To często księdzu prymasowi zarzucano, kiedy na przykład przeglądamy teraz działalność cenzury wobec tekstów księdza prymasa. Wszędzie mu wykreślano wierząca Polska, wierzący naród, katolicki naród. Mają być prawo wierzący katolicy, ale Polska nie ma prawa być katolicka.
I naród też nie ma prawa być wierzący.
I naród też nie ma prawa być katolicki. Tylko mają być wierzący Polacy, wierzący pojedynczy ludzie. Tymczasem ksiądz prymas uważał, że mamy prawo do wolności zarówno osobistej, jak i społecznej, narodowej. I jako naród mamy prawo do wolności, do swojej tożsamości.
Naród, wolność, ale za tym idzie i własność. Narodu własności nie broni tylko terenów ojczystych, nie broni tylko armia, ale bronią ludzie, którzy na niej żyją.
To bardzo mocno ksiądz prymas podkreślał, że ziemia pokryta piaskiem jest bardzo lotna, a ziemia pokryta trawą, ziemia obsłużona, to był jeden z postulatów księdza prymasa, kiedy mówił w takim kazaniu w ostatnim kazaniu na Jasnej Górze 26 sierpnia 1980 roku. Bóg ma być uszanowany, rodzina ma być silna i ziemia polska ma być obsłużona. Bo ziemia bez ludzi, bez zakorzenienia, po prostu jest bardzo łatwa do przepychania w lewo czy w prawo.
Dziedzictwo kardynała Wyszyńskiego niesie przesłania, których tak bezradnie ani bezkarnie nie możemy też sobie lekceważyć. Cała postać, historia, to jest rachunek sumienia dla dzisiejszych Polaków XXI wieku. Nie ma wolności bez własności, nie ma narodu bez ojczyzny, mimo że tak nieraz dzieje i wiatry historii mogą pokierować losami, że będzie naród, a nie będzie Polski na mapach świata, bo takie doświadczenia też w swojej historii mamy. Ale wolność, jak sam kardynał Wyszyński mówił, nie spadła nam z nieba. Ją wywalczyli nasi przodkowie. A to jest dla nas, co powiedział potem Karol Wojtyła, Jan Paweł II, również i zadanie.
Taką pociechą jest to, że ta Polska żyje w sercach ludzi. I tego doświadczyliśmy po katastrofie 10 kwietnia, że Polacy mają jakiś instynkt wolności, że wystarczy tylko jakaś iskra, która to zapali i natychmiast to wyzwala.
Płomyk wiary.
I płomyk wiary i właśnie ta nasza wiara jest jakoś bardzo związana z narodem. Nieraz aż nawet ksiądz prymas przestrzegał przed tym, że jesteśmy zdolni do manifestacji narodowych, a trudniej nam o konsekwencje wiary w codziennym życiu. Ale jednocześnie to nas ratuje. I tu przypominają się te słowa Adama Mickiewicza, bo nasz naród jest jak lawa, z wierzchu zimna i plugawa, lecz wewnętrznego ognia 100 lat nie wyziębi. Pfajmy na tę skorupę i stąpmy do głębi.
Bardzo dziękuję. Pani Barbaro, podsumowanie dzisiejszego naszego spotkania i naszych rozmów i refleksji o wielkim człowieku, prymasie tysiąclecia.
Ja chyba podsumuję najpierw, że bardzo łatwo jest proponować, śledźcie rozważajcie przemówienia księdza prymasa, nauczanie, a same tego nie czynić. Także muszę się zrobić sobie rachunek sumienia, no i wszystkich również zachęcić do tego, żeby wypełnić to, co nam proponował Ojciec Święty, żeby podjąć to dziedzictwo, żeby mieć argumenty też i dla innych osób. I póki jeszcze żyje pamięć o prymasie tysiąclecia i żyją ludzie, którzy pamiętają księdza prymasa. Jeszcze chciałam powiedzieć o tym, że ksiądz prymas kochał Polskę również poprzez przyrodę. Ogromnie lubił chodzić na spacery. Gdy przyjeżdżał bardzo zmęczony po różnych audiencjach ciężkich, szedł do ogrodu godzina, dwie spacerował. Przychodził zupełnie odmieniony człowiek. Zrzuć troski swe na Pana, zawsze mówił. I chodził i te troski zrzucał. Znał się na wszelkich roślinkach, na drzewach, ptaki śpiewające rozpoznawał. Także to też była taka miłość tego, co Bóg stworzył dla człowieka. I zawsze to podkreślał, że świat jest stworzony dla człowieka, a człowiek tego świata nie szanuje.
Z piękna stworzenia poznamy wielkość i bogactwo Stwórcy. Bardzo dziękuję Panią za przybycie do naszego studia. Dzisiaj rozmawialiśmy o ojczyźnie, narodzie i rodzinie w nauczaniu prymasa tysiąclecia. Dziedzictwo kardynała Wyszyńskiego jest drogowskazem na drogach naszej ojczyzny. Można ten drogowskaz zlekceważyć, ale nie obronimy wtedy pewności drogi, którą kroczymy. Nie jest to drogowskaz dodatkowy, uzupełniający. Jak widzimy, w wielu sprawach jest to znak zasadniczy, kluczowy. Taka była postać również kardynała Stefana Wyszyńskiego. Takie jest nauczanie prymasa tysiąclecia i taka jest jego spuścizna, jego wielki testament, który dla nas jest wielkim rachunkiem sumienia, ale też jest drogowskazem, który kieruje i wskazuje nam drogi ku przyszłości naszej ojczyzny. O tym wszystkim rozmawialiśmy dzisiaj w studio Radia Maryja i w studio telewizji Trwam z panią Anną Rastawicką oraz z panią Barbarą Dębińską z Instytutu Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Dziękuję raz jeszcze za przybycie do studia. Dziękuję Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.